Tadek Polkowski jeszcze powróci w dzisiejszym poranku, a jako taki skromny komentarz do tej piosenki, informacja 23 872 odwołania funkcjonariuszy, którym ustawa dezubekizacyjna obniżyła świadczenia emerytalne, czekają na rozpatrzenie w warszawskim sądzie okręgowym. Słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 7.15. Konferencja w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich i my jesteśmy przy ulicy Foksal 3/5. Wolność słowa kocham i rozumiem. W konferencji oczywiście uczestniczy Paweł Bobołowicz. Specjalnie do Warszawy przyleciał z Kijowa. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przyleciał z Kijowa, żeby opowiedzieć, w jaki sposób działa propaganda rosyjska. Paweł Bobołowicz współpracuje, czy tworzy projekt Fake News, w czasie którego śledzi, w którym śledzi.
Stop fake.
Stop fake.
To ważne.
Stop fake, tak. W którym śledzi właśnie działanie rosyjskiej propagandy, w jaki sposób ona działa, w jaki sposób funkcjonuje.
Tak, wczoraj rozmawialiśmy faktycznie na jednym z paneli w czasie konferencji o dezinformacji i manipulacji i to, co nas najbardziej interesuje, to jest dezinformacja i manipulacja, której głównym prowodyrem i głównym tym, który stoi za tymi procesami, jest putinowska Rosja. Program Stop Fake został uruchomiony 5 lat temu, czyli w tym samym momencie, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę i początkowo przede wszystkim był skupiony wokół dziennikarzy i ekspertów ukraińskich, bo tym głównym obiektem ataków dezinformacyjnych była Ukraina, ale obecnie Stop Fake funkcjonuje w kilkunastu wersjach językowych i bezpośrednio w kilku wersjach krajowych. Grono polskich dziennikarzy i ekspertów tworzy polską wersję Stop Fake, dlatego że właściwie każdego dnia jesteśmy w tej przestrzeni informacyjnej, która rzeczywiście jest atakowana przez wyspecjalizowane agendy, które zajmują się dezinformacją, które starają się wpłynąć na obszar informacyjny. Zresztą to, co wcześniej bardzo ciężko przechodziło przez usta wielu ekspertom, ale też politykom, dzisiaj staje się już faktem i wielu polityków, także polskich polityków, mówi wprost o tym, że jesteśmy, wbrew naszej woli, ale jesteśmy uczestnikami wręcz wojny informacyjnej, a musimy na pewno odpierać ataki, które przychodzą z Federacji Rosyjskiej. Niektóre z nich są bezpośrednie, inne mają może taki charakter bardziej ukryty, ale rzeczywiście ta przestrzeń informacyjna jest pod presją i działaniem Federacji Rosyjskiej.
W jaki sposób jest ta propaganda rosyjska zorganizowana?
Przede wszystkim może powiem o tych obszarach, które najbardziej interesują Federację Rosyjską, a żeby to zrozumieć, to też trzeba sięgnąć trochę głębiej, jakby do takich podstaw ideowych, skąd się to bierze. Głównym takim motywem działania Federacji Rosyjskiej jest tworzenie tego obszaru rosyjskiego świata, ruskowo mira, przestrzeni, do której Rosja uważa, że ma prawo i ma wpływ. To są te kraje, w których Rosja kiedyś bezpośrednio funkcjonowała, albo były bezpośrednio Rosji podporządkowane, albo te, które Rosja uważa za swoją strefę wpływów. I w tych krajach część z nich od pewnego czasu jest obiektem bezpośrednich działań, także o charakterze militarnym, takim jak to, co widzieliśmy w Gruzji, to, co widzimy obecnie na Ukrainie, ale inne kraje są obiektem właśnie działań o charakterze przede wszystkim informacyjnym. I tutaj w tych miejscach też jesteśmy, czy w tym obszarze drugim, szerszym, na pewno jesteśmy też my. Jest kilka takich obszarów bardzo wrażliwych, którymi zajmuje się Federacja Rosyjska. I jedna z nich to jest płaszczyzna historyczna. I tutaj Rosja od czasów objęcia rządów przez Putina, Rosja zmienia swoją wizję historyczną i stara się ją narzucić tym krajom i też narzucić przestrzeni informacyjnej. Przede wszystkim jest to też w kontekście tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, bardzo dla nas istotne i wrażliwe, czyli kwestia odnowienia mitów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Federacja Rosyjska pod Putinem przywraca ten termin, odchodząc od terminu II Wojna Światowa, bo Federacja Rosyjska uważa się za spadkobiercę w Związku Sowieckiego, a ten przecież nie uczestniczył tak jak my w II Wojnie Światowej, czyli nie był po stronie ofiar, ale był agresorem. W związku z tym stworzono mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli od tego momentu, kiedy na Sowietów napadli Niemcy od 1941 roku. I to jest wielki mit ofiary, którą złożył Związek Sowiecki. I to też Rosja próbuje narzucić tej przestrzeni historycznej. Wykorzystuje też historię do tego, żeby wpływać na relacje u swoich sąsiadów. I to jest obszar, w którym rzeczywiście my wiemy, że jest dla nas bardzo wrażliwy, na przykład w relacjach z Ukrainą, czy też w relacjach z Litwą. I Rosja jest tutaj bardzo aktywna. Dzieje się to w różny sposób. Po pierwsze jest to produkowanie fałszywych treści od samego początku do końca. Są to treści też manipulowane. Jest cały katalog takich tematów. Może podam kilka konkretnych przykładów nawet z ostatniego czasu. Też musimy pamiętać, że Polska funkcjonuje w obszarze międzynarodowym, w strukturach międzynarodowych i też jest bardzo często przedmiotem tego ataku jako uczestnik tych struktur międzynarodowych, czyli przez nasze członkostwo w Unii Europejskiej, czy członkostwo w NATO. I to jest ten drugi element, jest szczególnie ulubiony przez Federację Rosyjską. Stałym, powtarzającym się od 5 lat takim fake newsem, pojawiającym się w przestrzeni mediów rosyjskojęzycznych, jest uczestnictwo wojsk NATO w konflikcie na Ukrainie. Wojska NATO mają bezpośrednio być zaangażowane w działania na Donbasie. Oczywiście bardzo często w tym kontekście pojawia się rzekoma obecność żołnierzy polskich. Co jakiś czas pojawiają się artykuły. Zazwyczaj dzieje się to tak, że najpierw taki artykuł pojawia się w mediach tak zwanych separatystów, czyli tych ludowych, samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy, a później te informacje trafiają do przestrzeni medialnej rosyjskiej. Jest taki portal Ukraina RU. To jest potężne medium nastawione głównie na odbiorcę rosyjskojęzycznego na Ukrainie, ale nie tylko, bo stamtąd też wiadomości trafiały do innych mediów, o których zaraz powiem, ale ten portal jest tworzony przez media państwowe rosyjskie. No i tam na przykład pojawiła się ostatnia informacja, że kolejny oddział bodajże 60-osobowy NATO walczy na wschodzie Ukrainy. Dowodem na to bardzo często ma być to, że żołnierze posługują się językiem polskim. Oczywiście nikt dokładniejszych jakichś danych nigdy nie wskazywał i nie pokazywał. Te informacje po jakimś czasie umierają bez żadnego potwierdzenia, no ale przez pewien czas żyją w przestrzeni publicznej na tyle skutecznie, że rzeczywiście na przykład społeczeństwo rosyjskie, które jak wczoraj zauważono na konferencji, zresztą bardzo słusznie jest pierwszą ofiarą tych ataków dezinformacyjnych, społeczeństwo rosyjskie jest przekonane w ogóle, że cały konflikt na Donbasie to jest sprawa, która wynikła z sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, a dwa, że jest to sprawa inspirowana przez Stany Zjednoczone. Innymi obszarami no to są kwestie oczywiście też na przykład Unii Europejskiej. Ostatnio bardzo popularnym tematem był rzekomy polexit, którego ma chęć dokonać Polska. Powoływano się na zmanipulowane wypowiedzi też Donalda Tuska, wykorzystując też jakiś nasz wewnętrzny spór polityczny do tego, żeby kreować fałszywą przestrzeń polityczną. Ale to wszystko nie dzieje się tylko w obszarze informacyjnym i w obszarze takim wirtualnym. Te akcje rosyjskie jednak przekładają się też na bardzo praktyczne, wymierne takie działania, na to, co możemy zaobserwować bezpośrednio. Mówiliśmy o sytuacji związanej z atakiem na dom kultury na Centrum Kultury Węgierskiej na Zakarpaciu w ubiegłym roku. Opowiadaliśmy o tej sytuacji, przypomnę, że trwa cały czas sprawa w Polsce, w którą ten atak został przeprowadzony bezpośrednio przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przez osoby związane z falangą, ale atak został opłacony przekazane pieniądze zostały przez niemieckiego dziennikarza związanego z niemiecką partią Alternative für Deutschland, a za wszystkim tym stoi aparat propagandowy i właśnie taki analityczny w Federacji Rosyjskiej. Pojawia się nazwisko Aleksandra Usowskiego, Białorusina, który pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy i zlecaniu różnego rodzaju działań dywersyjnych na terenie Polski, Ukrainy, Czech, Węgier. Łączy to wszystko nazwisko Aleksandra Dugina, postaci takiej, która jest tajemnej ideologiem Kremla, ale który bierze bardzo często udział w tych dziwnych akcjach informacyjnych, no ale ten atak na Centrum Kultury Węgierskiej właśnie już nie był tylko elementem działalności w przestrzeni wirtualnej, tylko był jednak bezpośrednio atakiem o charakterze wręcz można powiedzieć terrorystycznym. No i też pamiętajmy, że Rosja ma wyspecjalizowane narzędzia do tego, żeby prowadzić taką działalność lobbyingową, informacyjną. Jak na samym początku mówiłem, że bazą ideologiczną do tych działań jest ten ruski mir, no to pamiętajmy, że ten na terenie Polski od 2008 roku działa taka fundacja, która się nazywa Ruski Mir. Jest to fundacja państwowa Federacji Rosyjskiej. Szefem tej fundacji jest, tak się złożyło, że wnuk Mołotowa. I ta fundacja spokojnie działa na terenie całej Polski, organizując akcje o, no, nazwijmy to, miękkim charakterze informacyjnym, ale no, jest to instytucja, która wpisuje się właśnie w tą ideologię rosyjską, budowania rosyjskiego świata, który jest światem po prostu agresywnym, prowadzącym ataki w stosunku do świata zachodniego, którego my jesteśmy częścią.
Lewa Pałasz z Akademii Sztuki Wojennej, łotyszka, która mieszka i pracuje w Polsce, opowiedziała o tym, w jaki sposób państwa bałtyckie bronią się przeciwko propagandzie rosyjskiej. Stopień organizacji tej samoobrony bardzo wysoki, pewno zrobił na tobie wrażenie.
Tak, no rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestię obrony, to jest sprawa dosyć skomplikowana i to jest sprawa, nad którą my też dyskutujemy w naszym środowisku, bo na przykład na ile narzędzia do obrony mają dziennikarze. No my nie jesteśmy grupą, która ma zajmować się przeciwdziałaniem wojnie w takimi samymi klasycznymi metodami. No jeżeli jest wojna, to trzeba rozmawiać o atakach, trzeba rozmawiać o dywersji i tak dalej. No wiadomo, że dziennikarz ma przede wszystkim pokazywać prawdę i to jest dosyć specyficzny sposób walki z dezinformacją i propagandą i to już chyba nie zawsze wystarczy, zwłaszcza gdy musimy walczyć z olbrzymią armią troli, z bardzo szybkim rozpowszechnianiem informacji w internecie. Przykład państw bałtyckich jest dobry z kilku powodów. Po pierwsze, są to państwa niewielkie, które jednak bardzo twardo i ostro potrafią się przeciwstawiać Federacji Rosyjskiej. Przykład litewski wczoraj przytoczony jest bardzo ciekawy, bo została stworzona taka właściwie armia wolontariuszy, osób, które działają w internecie, nazywają siebie elfami, to nawiązując do klasycznej takiej w tych kwestii mitologicznych, elfy, które walczą z trollami. Są to osoby, które w szybki sposób potrafią zdiagnozować atak troli, potrafią zdiagnozować miejsce, gdzie ten atak się odbywa i na niego odpowiedzieć. No ale to jest oczywiście działanie, i to jest działanie skuteczne, to działanie przypomina rzeczywiście formowanie takiej obrony terytorialnej tylko w internecie, a elfy stają się w pewnym sensie żołnierzami tej obrony terytorialnej internetowej. No tylko pamiętajmy, że to już jest projekt, który na pewno wykracza poza kwestie dziennikarskie. To, co my możemy robić jako stop fake, to po prostu pokazywać fałsz, kłamstwo i pokazywać, jaka jest prawda.
Paweł Bobołowicz jest i pozostanie w orbicie studia Poranka Wnet, które jest przy Foxel 3 przez 5. Dzisiaj jest 1 marca. Jest godzina 7:33. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Dziś jest 1 marca. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W studiu Antoni Opaliński i Jolanta Hajdasz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Słowa, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, Antoni Opaliński.
A my dzisiaj mamy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. To jest takie święto, które narodziło się na naszych oczach, najpiękniejsze święto III RP.
No chyba tak można powiedzieć, prawda, bo to nie ma chyba nic piękniejszego niż kiedy można naprawić krzywdę wyrządzoną kiedyś komuś i nawet nie miałam w tej chwili na myśli krzywdy wyrządzonej w tych latach 50. strasznych powojennych, bo to już takie slogany, że nawet nie ma co mówić, jak można było ludzi tak potraktować, tych, którzy walczyli z okupantem, z Niemcami, przeciwstawiali się i potem po wojnie cudem przeżyli, przecież wielu z nich ma naprawdę bohaterską kartę też walki po prostu właśnie w czasie wojny, a potem zamiast móc normalnie żyć i cieszyć się choć trochę tym, co można po prostu było wtedy w tym trujnowanym kraju tworzyć, to po prostu więzienie i śmierć i taka okrutna. I w naszych czasach, w naszych tych współczesnych nam ciągle niepamięć, ciągle to piętno bycia właśnie wyklętym, czyli bandytą, który potrafił walczyć ze swoimi. Taka nieprawda wielka, cud wielki, że nam się to udało w jakiś sposób naprawiać, bo przecież też nie było to łatwe i nie jest łatwe.
No właśnie, dlaczego tak długo w III RP trwało, zanim ci ludzie doczekali się właściwego uhonorowania? Bo to właściwie powinno się nastąpić zaraz po 89 roku, a właściwie nastąpiło dopiero w XXI wieku.
Wiele lat sobie zadawałam to pytanie i wielokrotnie, bo będąc dziennikarzem w latach właśnie po 89 roku, takim młodym, to wydawało mi się, że to jest tak oczywiste i że po prostu może czegoś ja nie wiem, a inni wiedzą, co się działo wtedy, kim jest ten czy tamten i że to jest aż tak bardzo mocno zakamuflowane. Skala podziemia niepodległościowego była absolutnie nieznana. Myśmy sobie nie zdawali sprawy z tego, że to była tak ogromna armia ludzi, którzy powiedzieli nie sowieckiej dominacji w Polsce, którzy po prostu czynnie chcieli walczyć z tym, co wówczas się działo. Więc, a dlaczego tak się, to był po prostu temat niewygodny, tak, bo trzeba było pokazać w resortach, kto był po której stronie. Ci ludzie jeszcze żyli, pełnili funkcje odpowiedzialne w strukturach sił specjalnych, czy tam bezpieczeństwa, policji przekształcanej. Oni, albo ich dzieci korzystali z tego, że właśnie ojciec walczył i zwalczał w latach poprzednich wrogów ustroju ludowego i to było niewygodne, no to cały czas, jeszcze nawet jak było ustanowione to święto Dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca, przecież te obchody były bardzo, bardzo smutne na samym początku, tuż po katastrofie smoleńskiej, bo w 2011 obchodziliśmy ten Dzień Żołnierzy Wyklętych po raz pierwszy.
Czy to właściwie pytanie o to, dlaczego tak późno, jest pytaniem o korzenie tych elit III RP?
Zawsze do tego wrócimy, jak takie dziwne pytania pozostają, jak takie ważne pytania pozostają bez odpowiedzi. Ja muszę wrócić i przywołać tylko jedną scenę. Pierwszy raz żyjący jeszcze w Polsce żołnierze wyklęci w Sejmie spotkali się w roku 2016. Dopiero. Ci ludzie to są starsi panowie, ale w wieku powyżej 80 lat, nierzadko. Bo po prostu powyżej 90. Byłam wtedy też w tym Sejmie, bo wówczas przemawiał do nich generał Narodowych Sił Zbrojnych, awansowany na tę funkcję w grudniu 2015 przez ministra ówczesnego obrony narodowej Antoniego Macierewicza, i który pełnił tę funkcję dopiero od kilku miesięcy. I on przemawiał po prostu na tym spotkaniu w sali, gdzie po prostu oni się wszyscy zjechali. Mówi, przemawiam w imieniu tych 70 tysięcy, którzy zginęli po wojnie niepotrzebnie. I proszę sobie wyobrazić, wypełniona była ta sala tymi ludźmi w mundurach w starszym wieku, a wielu z nich przyjechało za własne pieniądze na to spotkanie, bo ta ekipa czterech dziarskich panów z Poznania, którym towarzyszyłam z kamerą, to oni pociągiem za swoje pieniążki, ale ja mówię, to jak to, nikt wam tego nie ufundował, a oni mówią, ale nie trzeba, jacy my jesteśmy szczęśliwi, że my wreszcie możemy być w tym miejscu, że ktoś po prostu nam pozwolił wejść do Sejmu i że my tylko się możemy cieszyć. To była taka postawa.
Ktoś pozwolił wejść do polskiego Sejmu polskim bohaterom, nareszcie.
Tak.
Po 20 ponad latach III RP. Jolanta Hajdasz jest z nami, bardzo dziękujemy. Teraz przez chwilę posłuchamy nagrania archiwalnego z archiwów Radia Wnet. To był rok 2015, jeżeli pamięć mi dobrze nie mylę, a może nawet 14. Była wtedy w naszym studiu pani profesor Barbara Otwinowska, z którą w Poranku Wnet rozmawiał Piotr Dmitrowicz. Profesor Barbara Otwinowska właśnie należała do tego pokolenia, była, że jako młoda dziewczyna była łączniczką, żołnierzem Powstania Warszawskiego, miała pseudonim Witek Błękitny, notabene. Potem po wojnie Berlinie, podjęła studia przez chwilę, bo tam wysłana przez Niemców na roboty, zdołała wrócić, podjęła studia i w 1947 roku została aresztowana, ponieważ ktoś tam z jej rodziny i kuzyn zaangażowany był blisko w konspirację związaną z rotmistrzem Witoldem Pileckim. Ona też padła ofiarą aresztowania. Po śledztwie trafiła do więzienia dla kobiet w Fordonie koło Bydgoszczy. To więzienie przeżyła, wyszła z tego więzienia, później skończyła studia, została wybitnym fachowcem od literatury staropolskiej, od literatury łacińskiej i przez lata gdzieś tam sobie żyła, pracując w Polskiej Akademii Nauk, no bo takich ludzi nie dopuszczano do wychowania uniwersyteckiego. Pozwalano im nawet zajmować się pracą zawodową, ale broń Boże, żeby nie mieli kontaktów z młodzieżą. Później, kiedy już było można, w późnych latach 80., jak sama opowiadała, przekwalifikowała się, trochę przestała zajmować się staropolszczyzną i zaczęła zbierać świadectwa. Właśnie po swoim pokoleniu zbierać relacje, publikować antologie poezji, tekstów powstańczych i później no, stała się jednym z tych ludzi, którym zawdzięczamy w pewnym sensie odrodzenie tego zjawiska właśnie żołnierzy wyklętych, bo po prostu były zebrane świadectwa. Była osobą niezwykle aktywną. Pamiętam, że jak były kolejne wybory parlamentarne, to zawsze bardzo aktywnie się angażowała, popędzała młode pokolenia, że to trzeba z większym entuzjazmem, że to przecież jest Polska, że nie można się poddawać na duchu, dlatego że takie czy inne wybory zostaną wygrane albo przegrane. Odeszła niedawno, w 2018 roku była kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, które nadał jej oczywiście prezydent Lech Kaczyński. Miała też tytuł kustosza pamięci narodowej. A na zakończenie taka krótka anegdota. Ja pamiętam, że kiedyś z moją żoną spotkaliśmy ją przed jednym z warszawskich kościołów, jak tam brała udział w jakiejś akcji właśnie zbierania podpisów. No my jej powiedzieliśmy: pani profesor, ale to przecież mogą zrobić młodsi. A ona powiedziała: nie, ale wiecie, bo moja przełożona z powstania zadzwoniła, że musimy się tym dzisiaj zająć, więc niestety przepraszam, ale jestem bardzo zajęta, muszę zbierać podpisy. To było na jakimś mrozie, chyba tam było minus 10, a pani profesor miała wtedy lat 80. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy Barbary Otwinowskiej z Piotrem Dmitrowiczem. Poranek w NET.
Po powstaniu, które do końca przeżyłam w Śródmieściu, zostałam wywieziona do Zagłębia Rury w Niemczech. Wróciłam bardzo wcześnie i podjęłam studia na uniwersytecie. W 1946 roku mieliśmy piękny strajk studencki w obronie kolegów z Krakowa, którzy
słynna manifestacja 3 maja, jak
którzy
rozumiem.
Którzy tak byli aresztowani z powodu manifestacji 3-majowej, zabronionej. No, ale to tak na marginesie. Natomiast w tym czasie, już na drugim roku studiów, w 1947 roku, przybył mój brat cioteczny, z którym się wychowywałam od dzieciństwa, i był kurierem, przyjechał z zagranicy i był kurierem do Witolda Pileckiego. I był taki moment, że musiał zostawić u mnie instrukcję, którą miał dla rotmistrza. Niestety nie mógł nawiązać kontaktu, bo jak się okazało, już zaczęły się aresztowania właśnie w tym kręgu i bardzo było trudno ten kontakt uchwycić. No i później w związku z tym zostałam aresztowana. Bo one, nie, to już nie, może nie będę, przepraszam.
Ale no w każdym razie trafiła pani do więzienia.
Tak zwany proces odpryskowy własny, że po prostu, że w czymś tam starałam się pomóc, prawda?
No, przez trzy lata siedziała pani w więzieniu. Taki wyrok zapadł.
W związku z tym dostałam, tak, to był jeden z najmniejszych wyroków, oczywiście. Także czułam się bardzo, bardzo malutka i skromna z tym wyrokiem.
A pani profesor, proszę powiedzieć,
znalazłam się na Mokotowie po pewnym czasie, już po śledztwie i po rozprawie sądowej. Znalazłam się na tak zwanym ogólniaku, czyli dużej celi ogólnej, w której była garstka około 20 osób, kobiet, więźniów politycznych, do których należałam. I poza tym były tam jakieś kolaborantki i Volksdeutschki i tak dalej, które trzymały się osobno, ale bardzo nas szanowały. I muszę powiedzieć, że to, że spotkałam właśnie w tym gronie ludzi o znakomitej przeszłości konspiracyjnej i bardzo, bardzo, na niektóre postaci bardzo eminentne, jak na przykład doktor Franio, która była organizatorką na rozkaz Fildorfa Nila, była organizatorką patroli minerskich, kobiecych.
Pani profesor, czyli można powiedzieć tak, że po wojnie...
patrole minerskie między innymi przysłużyły się przy zdobywaniu Pesty.
Czyli miejsca, w którym się znajdujemy, ale kończąc, bo niestety już czas nas nagli, to ja powiem tak, no to w końcu lat 40. z tych stalinowskich więzieniach spotykała się elita, spotykali się bohaterowie, ci fantastyczni więc ludzie, jakiś paradoks.
Tak, więc spotkałam właśnie wśród kobiet bezpośrednio bardzo, bardzo piękne postaci, no a poprzez nie również, już nie wizualnie powiedziałabym, osoby, z którymi te panie były związane właśnie wspólną sprawą i wiedziało się o tym, jakie grupy właśnie siedzą, że tak powiem, czy mają procesy. No i niestety czasami się też dowiadywaliśmy, kogo stracono poprzedniego wieczoru.
Pani profesor, musimy kończyć niestety. Bardzo pięknie dziękujemy za to, że przybyła pani do naszego studia. Dziękujemy za tą opowieść.
Ale chcę tylko powiedzieć, proszę bardzo, że jedną rzecz, że tak, to pomyślne dla mnie w pewnym sensie zdarzenie, że byłam w więzieniu i poznałam taki krąg ludzi, zobowiązał mnie do pisania pewnych rzeczy i tworzenia wystaw i tak dalej. I to sobie liczę za...
Jest pani wspaniałym, cudownym strażnikiem pamięci i dzięki pani my możemy dzisiaj o tym mówić, pamiętamy.
Jestem tak zwanym kustoszem pamięci.
Tak, wiemy o tym i dlatego pięknie i serdecznie dziękujemy, kłaniamy się pani profesor nisko, wszystkiego dobrego życzymy.
To był fragment Poranka w Net, w którym Piotr Dmitrowicz rozmawiał z profesor Barbarą Otwinowską, zmarłą w 2018 roku. Jak państwo słyszeli, bardzo skromny wyrok, tylko 3 lata w Fordonie.